tutaj już Platforma nie może sobie pozwolić na tak ostre zagrania, jak może sobie pozwolić Lewica, przynajmniej póki te partie idą osobno i rywalizują o tych samych wyborców.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski.
Hubert Biskupski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli najlepsza dawka w popołudniowej albo wieczornej publicystyki. Czy gospodarka zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą? Czy pieniądze są sexy? Czy będziemy rozmawiać o podniesieniu wieku emerytalnego i waloryzacji 500+? A może jednak to Jan Paweł II i robale będą dominującym tematem kampanii wyborczej? Startujemy.
Zakupy zrobione. No zobaczcie, pomidory 3,99. Żart. Oczywiście gazetka jest z marca 2015 roku, kiedy rządziliśmy, zanim PiS przejął władzę. Tak, wtedy 3,99. Dzisiaj kilo pomidorów prawie 13 zł. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram, dzisiaj 6 razy więcej. Mój ukochany chabosza, kilogram. Wtedy kilogram 11,99. Dzisiaj to jest prawie 21 zł. I rekordista, olej, 2 litry. Wtedy niecałe 9 zł. Dzisiaj prawie 22 złote. Tak po ludzku brzmi komunikat dzisiejszy o rekordowej w Polsce inflacji. PiS równa się drożyzna.
Chcecie zobaczyć milion samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego? Obiecał je 7 lat temu.
Tak wygląda ten milion elektrycznych samochodów. To ten księżycowy krajobraz w Jaworznie. Dziesiątki tysięcy wyciętych drzew. Tu, gdzie miała powstać Polska Izera. Tak wygląda realizacja tej obietnicy.
To słynne kłamstwo o tym, że rząd wykopacz strzelał do górników. Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe.
Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy.
Nie należy oczekiwać w momencie, kiedy nakłada się tego typu przymus, aby ludzie klaskali.
Ja już nie będę wracał do tematu podniesienia wieku emerytalnego.
Profesor Przemysław Sadura, socjolog polityki, jest dzisiaj naszym pierwszym gościem. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zanim zadam, panie profesorze, pierwsze pytanie panu, to tylko powiem naszym widzom, że mogą państwo głosować i odpowiadać w pytaniu na naszą sondę. W czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego? I zachęcam do głosowania. Panie profesorze, przed chwilą zobaczyliśmy taką zbitkę spotów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, gdzie te tematy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne zostały poruszone. Ale jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście dni temu, wiodącymi tematami w tej przestrzeni publicznej były zupełnie inne tematy. Czy gospodarka jest na tyle sexy i na tyle ważna, że zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą?
No, na pewno demokratyczna opozycja chciałaby, żeby to tematy gospodarcze, ekonomiczne zdominowały kampanię, ale wydaje się, że przed tymi wyborami my nie będziemy mieli do czynienia z jedną, ale z dwiema równoległymi kampaniami. Ponieważ wszystkie badania, w tym te, które prowadziłem osobiście we współpracy ze Sławomirem Sierakowskim w Instytucie Krytyki Politycznej, pokazują, że Mamy dwa zupełnie różne elektoraty, czy w zasadzie dwa takie subspołeczeństwa. Z jednej strony to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony to są wyborcy Partii Demokratycznej Opozycji i między tymi obozami nie ma praktycznie żadnego istotnego przepływu.
No to ja zadam takie pytanie przewrotne, to po co tę kampanię wyborczą w ogóle prowadzić, jak nie ma przepływu?
Nie ma przepływu, ale nadal nie musi być równowagi. Po prostu każdy obóz będzie prowadził kampanię skierowaną do swoich zwolenników, ponieważ tam jest twardy elektorat i jest taki elektorat bardziej warunkowy, wymagający mobilizacji. I wygra ten, którego zwolennicy będą bardziej zmobilizowani lub mniej zdemobilizowani. Więc partie demokratycznej opozycji będą się komunikować ze swoimi wyborcami i z całą pewnością głównym tematem będzie kwestia gospodarki, kwestia inflacji, drożyzny, tego wszystkiego, no, co widzieliśmy już tutaj w pewnej oczywiście próbce w wykonaniu Donalda Tuska, a z drugiej strony będzie Prawo i Sprawiedliwość, które swoich zwolenników będzie starało się mobilizować kwestiami światopoglądowymi, więc z całą pewnością papież, z całą pewnością wrócą spory, które mieliśmy w poprzedniej kampanii, ataki na środowiska LGBT, na osoby transpłciowe i szereg takich światopoglądowo-kulturowych tematów, plus to, co już Prawo i Sprawiedliwość testowało, czyli chociażby kwestia robali.
Powiedział pan bardzo istotną rzecz, mianowicie, że to nie jest kampania na wydarcie elektoratów swoim przeciwnikom, czy też nawet wrogom politycznym, ale to jest kampania, czy też kampanie na to, żeby zmobilizować i zdemobilizować poszczególne grupy społeczne. Powiedział pan, że w narracji Koalicji Obywatelskiej, czy może szerzej opozycji, te tematy gospodarcze będą dominować, ale jeszcze przecież nie tak dawno jednym z takich nośniejszych tematów była kwestia aborcji, zakazu aborcji i tego werdyktu, tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest temat jako żywo gospodarczy. Nie wpływa on w żaden sposób chyba na nasze kieszenie. Ale czy to jest temat mobilizujący, czy to jest temat demobilizujący? Dlaczego tego typu tematy się podejmuje i na jakie grupy społeczne Koalicja Obywatelska, w tym przypadku Rafał Trzaskowski, bo on jest twarzą tego projektu, tego programu, liczą?
No to też jest temat, który z całą pewnością się pojawi, a pojawi się dlatego, że kwestia praw reprodukcyjnych kobiet, czyli kwestia praw człowieka, jest niezwykle istotna dla tej grupy wyborców, w tym przypadku wyborczyń opozycji, jakim są kobiety, przede wszystkim młode kobiety, bo to w ich prawa, w ich wolność najbardziej uderzył no, taki już skrajnie restrykcyjny werdykt Trybunału Julii Przyłębskiej. Czy w zasadzie nie restrykcyjny wyrok, tylko wyrok Trybunału oznaczający no, zaostrzenie i tak już bardzo radykalnych przepisów. Więc ten temat się pojawi. Udział kobiet, zwłaszcza tych kobiet z młodszych grup wiekowych, jest niezwykle istotny z punktu widzenia szans opozycji i bez ich mobilizacji w zasadzie opozycja nie ma szans na wygranie tych wyborów.
Pan mówi o tych młodych grupach wyborców. One są, jeżeli spojrzymy na ostatnie elekcje, ci młodzi są mniej zmobilizowani niż ci starsi. Kilka dni temu ukazał się sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych, w którym to no poza takimi standardowymi informacjami, czyli podziałem na mandaty i punktami wyborczymi, pojawiły się też podział na strukturę wiekową. Jeżeli moglibyśmy te sondaże zobaczyć, jeżeli Państwo mogliby te sondaże zobaczyć. No pierwsza kluczowa informacja dotycząca tego, ile mandatów poszczególne partie zdobywają. 207 Prawo i Sprawiedliwość, 155 Koalicja Obywatelska, 41 Konfederacja, 34 Polska, 20-50 i Lewica, 20-22 mandaty. To nie odbiega jakoś specjalnie od tych sondaży, które były publikowane w ostatnim czasie, ale jakbyśmy spojrzeli na strukturę wiekową. Strukturę wiekową i no to jest, przyznam się szczerze, dla mnie dość zaskakujące, że po pierwsze wyborcy Konfederacji no w 3/4 to są ludzie młodzi i bardzo młodzi, a elektoraty PiS-u i Koalicji Obywatelskiej w zasadzie, jeżeli chodzi o strukturę wiekową, niewiele się różnią. Ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej są ciut tylko młodsi. Co to oznacza dla kampanii wyborczej?
No, to oznacza tyle, że wśród najmłodszych wyborców i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska nie mają czego szukać. Tam dominuje Konfederacja i Lewica i podział jest raczej genderowy, płciowy. No, młodzi mężczyźni głosują na Konfederację, młode kobiety głosują na
Lewicę. Wejdę panu profesorowi w słowo. Mężczyźni 18-29 w tym przedziale wiekowym, 60% z nich chce głosować, przynajmniej tak deklaruje, na Konfederację. 2% na Lewicę. O co chodzi?
No, mamy do czynienia z taką, powiedziałbym, drugą polaryzacją. Jedna polaryzacja to jest ta określająca ciągle główny front walki politycznej i to jest PiS i Platforma Obywatelska, w tym momencie Koalicja Obywatelska, ale głównie chodzi o Platformę. To są te partie, które miały okazję rządzić Polską. Starsi wyborcy utożsamiają się z nimi, znają polityków, mają swoje preferencje. Dla młodszych wyborców głównym punktem odniesienia jest jednak Prawo i Sprawiedliwość, bo to ta partia rządzi już od niemal 8 lat, czyli w zasadzie całe dorosłe życie młodszych wyborców przypada na ten okres. I oni się przede wszystkim opowiadają przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, chociaż w różny sposób. Młode kobiety i młodych mężczyzn łączy to, że bardzo ważną wartością dla nich jest wolność. Ona jest rozumiana nieco inaczej. W przypadku kobiet chodzi o taką wolność liberalnie rozumianą, no tak światopoglądowo. W przypadku mężczyzn to jest wolność rozumiana też bardziej ekonomicznie i gospodarczo. No i tutaj jest podział, ale jakby wszyscy mamy podział pokoleniowy, który oznacza, że młodzi są przeciwko PiS-owi, natomiast w zależności od płci z nieco innych powodów. Te grupy spotkały się, to jest ciekawe, że spotkały się na protestach po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy nie tylko w dużych miastach, ale w miastach średnich, małych wybuchły protesty. Ich skala była no, taka bezprecedensowa. Przypominała tak naprawdę protesty jeszcze z czasów II Rzeczpospolitej. Z czymś takim naprawdę od dziesięcioleci nie mieliśmy do czynienia, żeby tyle osób...
Tylko tyle, że krew się nie polała. Mówię, że w drugiej całe RP szczęście, jakby nie było nie manifestacji, w której nie polałaby się krew. Tutaj na szczęście tego nie było.
Tak, tego nie było, natomiast chodzi mi o skalę mobilizacji, uczestnictwa, bo to jest takie doświadczenie formacyjne dla młodych ludzi. No, to jest taka lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce. I kiedy wtedy prowadziłem badania, prowadziłem fokusy, często właśnie w małych ośrodkach, okazywało się, że na ulicę owszem wychodzą przede wszystkim młode kobiety popierające w coraz większym stopniu lewicę, ale razem z nimi wychodzą również ich koledzy, czasem partnerzy, młodzi mężczyźni głosujący na Konfederację, ale połączyła ich niechęć do PiS-u i przywiązanie do wolności jako takiej fundamentalnej zasady. I tak należy rozumieć ten podział. Znaczy mamy oprócz tego dominującego konfliktu taką rezerwową polaryzację, która w tym momencie przynajmniej wyznacza taki drugi rezerwowy front, a zarazem pokazuje pewne ważne pokoleniowe różnice w elektoracie.
Kierownictwo Konfederacji po tych zmianach, które tam nastąpiły, no jest stosunkowo młode, czego nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o kierownictwo na przykład Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Czy to ma jakieś znaczenie, czy to nie ma żadnego znaczenia, a znaczenie ma to, co te formacje prezentują i co te formacje oferują?
To zależy z jakiego punktu widzenia. Jeśli mówimy ciągle o młodych wyborcach i wyborczyniach, to ma ogromne znaczenie. Chociażby ze względu na kanały komunikacji. Znaczy, im młodsza grupa wiekowa, tym bardziej ta komunikacja musi się odbywać przez media społecznościowe, przez kanały internetowe. W przypadku wyborców i wyborczyń najmłodszych w zasadzie jedynym kanałem dotarcia jest TikTok, tam już nawet YouTube coraz gorzej dociera. Więc z tego sobie trzeba zdawać sprawę. No a wiemy, że starsi politycy, starsze polityczki, oczywiście zawsze z jakimiś wyjątkami, no ale trochę gorzej radzą sobie w tych formatach, w tych mediach. Więc jeżeli te partie głównego nurtu, partie dominujące PiS, Platforma chcą sięgać po młodych wyborców, no to muszą otworzyć się na młodych polityków, młode polityczki, ich wprowadzić do pierwszego szeregu i pozwolić im w swój sposób, w swojej dynamice takiej, która jest oparta na autentyczności, prowadzić kampanię, ale pod tym względem na razie Konfederacja i Lewica mają większe szanse.
Na zmianę pokoleniową ani w Platformie, ani w PiS-ie przynajmniej na razie się nie zapowiada. Co zatem mogłyby zrobić te partie, zakładając, że chcą, żeby zmobilizować ten młodszy elektorat? Jak patrzę na tę ofertę programową, to odnoszę wrażenie, że PiS, tak mówiąc delikatnie, odpuścił sobie tych młodszych, fokusując się w zasadzie na tej grupie senioralnej, bardzo dużej i bardzo aktywnej społecznie i głosującej, i wszystkie te albo znakomitą większość benefitów, które oferuje i oferował, są właśnie skierowane do tej grupy społecznej. Platforma, przynajmniej w tej sferze werbalnej, stara się kierować również swoją ofertę do młodszych. Co zatem powinna tym młodszym zaproponować i w jaki sposób, żeby oni przede wszystkim ruszyli cztery litery z domu i poszli zapewne w październiku do wyborów?
No, Platforma rzeczywiście jest w trochę innej sytuacji niż Prawo i Sprawiedliwość, które, jak pan redaktor powiedział, odpuściło sobie młodych, wiedząc, że nie ma tam czego szukać, ale zarazem ma większe rezerwy, większe zaplecze wśród starszych i, co istotne, no z demograficznego punktu widzenia, takich bardziej licznych roczników. Platforma pewnie będzie próbowała o młodych powalczyć, ale tutaj jest w trudnej sytuacji, bo o ile kwestia praw kobiet i aborcji. To jest jeden z tych tematów, który może młodych, zwłaszcza młode kobiety, przyciągnąć do urn wyborczych. To jest temat, na który Platforma bez wątpienia może sobie pozwolić i nie musi się tu wykazywać jakąś nadmierną ostrożnością. No to inny taki temat, którym mogą być postawy antyklerykalne, niechęć do kościoła, w przypadku tych młodszych pokoleń dużo bardziej zlaicyzowanych, a zarazem mających taki rodzaj urazu, znaczy to są pokolenia, które wychowywały się w kulcie Jana Pawła II, no i w tym wieku ludzie mają no, taką skłonność do tego, żeby negować autorytety, zwłaszcza jak są jeszcze ku temu powody, których jak wiemy nie brakuje, ale tutaj już Platforma nie może sobie pozwolić na tak ostre zagrania, jak może sobie pozwolić Lewica, przynajmniej póki te partie idą osobno i rywalizują o tych samych wyborców. Prawdę powiedziawszy, to dla Platformy i Lewicy mogłoby się okazać dużo wygodniejsze wspólny start wyborczy. No optymalnie to w ogóle w ramach zjednoczonej opozycji, ale tak, żeby do mobilizowania młodszych skierować polityków, polityczki Lewicy, a politykom Platformy pozwolić na bardziej stonowane komunikaty adresowane do trochę innej grupy wiekowej. Ale jeżeli pójdą osobno, no to z całą pewnością w walce o młodych te dwie partie się skonfrontują, ale wydaje się, że tutaj Lewica ma większe szanse.
Skoro poruszył pan temat wspólnej listy, to jednym z argumentów podawanych przez te mniejsze formacje przeciwko startowi z jednej wspólnej dużej listy opozycji, za wyjątkiem Konfederacji, bo ona jest tak poza nawias trochę wyciągana, jest argument tego typu, że no nie wyobraża sobie nasz elektorat, mówią na przykład ludowcy, że my startujemy na jednej liście z liberalnymi lewicowcami i taki, prawda, mieszkaniec powiatu grójeckiego albo, nie wiem, przemyskiego, jak on ma głosować na przykład na jakiegoś Roberta Biedronia czy kogoś takiego? Czy to jest argument trafny? Czy rzeczywiście taka jedna wspólna lista, biorąc pod uwagę dynamikę kampanii wyborczej i to, że zapewne stałaby się ona obiektem frontalnego ataku Prawa i Sprawiedliwości i te różnice pomiędzy tymi skrzydłami byłyby z całą pewnością wyciągane, czy rzeczywiście dla elektoratu to byłoby absolutnie nie do przyjęcia i byłoby demobilizujące, czy jednak ten strach, powiedzmy, przed PiS-em byłby dominujący i jednak, trudno, zagłosuję na tę jedną listę.
Moim zdaniem te obawy są przesadzone. Znaczy, z jednej strony można je zrozumieć, bo one się po prostu odnoszą do poprzedniej kampanii, w której jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego no bardzo mocno PiS rozegrał ten temat i od tamtej pory politycy PSL są przerażeni, nie chcą jednej listy z Lewicą, dlatego SLD zostało wypchnięte z Koalicji Obywatelskiej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, co z kolei umożliwiło zjednoczenie się Lewicy. Ale te obawy są trochę na wyrost. Mówimy o powstaniu bardzo szerokiej koalicji, łączącej wszystkie siły demokratycznej opozycji. Konfederacja sama się postawiła poza tym obozem, no bo trudno ją uznać za partię demokratyczną i za partię głoszącą demokratyczne postulaty. Natomiast wszystkie inne siły, które które no, trzymają się zasad demokratycznych, jednoczą się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, wysyłając do elektoratu sygnał, sytuacja jest bezprecedensowa, to są najważniejsze wybory od 1989 roku, a to jest ten przekaz, którym opozycja chce iść do wyborów. No to trudno o lepsze potwierdzenie tego komunikatu niż taka szeroka koalicja. No i do tego jeszcze jest kilka też mocnych, empirycznych argumentów za jedną listą. To jest z jednej strony taki efekt psychologiczny. Wyborcy chętniej, zwłaszcza ci wahający, chętniej popierają partie, które są liderem w sondażach. Zjednoczona opozycja bardzo szybko, od razu, wręcz automatycznie stanie się liderem sondażu, a w tym momencie liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Druga kwestia to jest kwestia tego, że jeśli obóz demokratyczny rywalizuje o tych samych wyborców, nie może przekonywać skutecznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to dojdzie do bratobójczej walki, która z kolei skonfliktuje ze sobą partie opozycji. Wiemy na przykład, że no, kobiety mają taką niższą akceptację konfliktu, agresji w polityce, więc ten kluczowy z punktu widzenia opozycji elektorat może być zniechęcony i zostać w domu. No do tego jeszcze mamy sondaże, które pokazują, że większość wyborców opozycji, większość elektoratów każdej partii jest za tym, żeby startować razem, chociaż oczywiście w każdym elektoracie jest też spora grupa zwolenników odrębnego startu. No i wreszcie mamy sondaże pokazujące, że jedna lista w tym momencie jest najskuteczniejsza z punktu widzenia szans wyborczych opozycji, to i w ogóle szanse wyborcze w ostatnich miesiącach maleją, bo z takim trendem mamy do czynienia. Więc na każdy argument przeciwko jednej liście można przedstawić kilka argumentów za jedną listą, natomiast no nie jest powiedziane, że to takie racjonalne i empirycznie testowalne argumenty będą decydować o tym, jaką decyzję podejmą liderzy opozycyjnych partii.
Czyli emocje zdecydują.
Emocje, ale też kalkulacje. No, trzeba pamiętać, że nie jest w przypadku każdej partii jedynym celem pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. One są też, czy liderzy tych partii są związani różnorakimi zobowiązaniami, na przykład no, chociażby Szymon Hołownia, który wciągnął na swój pokład polityków innych partii, którym może być trudno wrócić na listę. Czy można się spodziewać, że ci, którzy stali się takimi zdrajcami Platformy czy innych partii, z których przeszli do ruchu Hołowni, będą mieli trudności w razie wspólnego startu, więc to są różne kalkulacje. Trudno nawet powiedzieć, czy lider Platformy Donald Tusk naprawdę na serio zaproponował jedną listę, bo on ją proponuje w mediach, ale ze środowisk partii opozycyjnych słychać komunikaty, że do takich serio rozmów partii opozycji nie zostały zaproszone, więc póki co nie wiadomo, czy sama Platforma Obywatelska traktuje tą jedną listę poważnie. Więc to nie tylko to emocje, tak, one będą nabierały znaczenia im głębiej, im bliżej do wyborów, im intensywniejsza będzie kampania, ale to są też takie partykularne interesy poszczególnych partii, frakcji w ramach partii. To trzeba, na to trzeba tak wielopoziomowo spojrzeć.
Szanowni Państwo, cały czas możecie wziąć udział w naszej sądzie i odpowiadać na pytanie, w czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. Panie profesorze, bardzo dużo mówi się w ostatnich dniach o Konfederacji, której to dość gwałtownie przyrosło poparcie i która to stała się trzecią siłą polityczną. Czy to jest efekt tej zmiany pokoleniowej i odsunięcia na tylne siedzenia, no nie bójmy się tego określenia, skompromitowanych polityków typu Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke ze swoimi rusofilskimi wypowiedziami? Czy to też jest to, że Konfederacja przestała być właśnie między innymi z tego powodu partią obciachu, a może dlatego, że ma taki liberalny program gospodarczy, że zwróciła się w stronę rolników, w stronę których w ostatnim czasie nikt się nie zwracał? Co jest powodem tego no, fenomenu swego rodzaju?
No, wszyscy badacze polityki łamią sobie teraz głowy nad tym, jakie mogą być źródła wzrostu popularności Konfederacji. Pewnie, jak to zwykle bywa, nie ma jednego powodu, jednej przyczyny i wszystkie kwestie, które pan redaktor przed chwilą poruszył, mogły się w jakimś stopniu przyczynić. Na pewno zmiana pokoleniowa, odsunięcie tych liderów skompromitowanych, no nie tylko rusofilskimi, ale też takimi seksistowskimi wypowiedziami skierowanymi przeciwko osobom z niepełnosprawnościami, no i w ogóle takim stylem, który no, zawstydzał nawet część wyborców Konfederacji. Ja ile razy prowadziłem wywiady grupowe z zwolennikami Konfederacji, to pojawiała się właśnie kwestia, siedziały na sali na przykład młode kobiety, które tłumaczyły, że no, Konfederacja to nie tylko Korwin-Mikke i że nie należy poważnie tego traktować, że powinno się go już schować. Więc to się wydarzyło, no ale to mogą być również inne kwestie. Razem ze Sławomirem Sierakowskim w raporcie, jakim jeszcze z poprzednich naszych badań opublikowanych pod koniec ubiegłego roku, zapowiadaliśmy, że w Polsce trochę jednak zmienia się stosunek do uchodźców z Ukrainy, uchodźczyń zwłaszcza, bo to jest grupa dominująca. Natomiast zmienia się o tyle, że Polacy obawiają się w coraz większym stopniu, czy w warunkach drożyzny, inflacji, kryzysu ekonomicznego Polskę stać na to, żeby zaoferować wystarczające wsparcie i uchodźcom, i obywatelom Polski. I ten lęk napędza taką zmianę stosunku do uchodźców. A do tej pory Konfederacja jest jedyną partią, która w otwarty sposób głosiła treści antyukraińskie. I to jest też niestety coś, co może napędzać poparcie Konfederacji. Do tego jeszcze no, taka duża umiejętność, skuteczność wykorzystania tych nowych kanałów komunikacji z wyborcami, przede wszystkim TikToka. To są wszystko przyczyny, które mogą tłumaczyć wzrost poparcia dla Konfederacji.
Profesor Przemysław Sadura, socjolog polityki, był moim państwa pierwszym gościem w dzisiejszym wieczornym wydaniu. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. My jeszcze się nie
bardzo
rozłączamy,
dziękuję.
Pozostajemy. Za chwilę dwoje kolejnych gości. Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, i Artur Soboń, wiceminister finansów. A państwu przypominam, że cały czas możecie wziąć udział w naszej sondzie i odpowiadać na pytanie, w czyje obietnice wyborcze wierzycie bardziej, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. Zapraszam.